Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Demokracja i dobra zmiana w Polsce. W studiu telewizji Trwam witam gości naszego spotkania. Pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Witam serdecznie, panie premierze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Najbardziej gorący temat ostatnich dni, panie premierze, to oczywiście reforma sądownictwa. 28 lat po transformacji Polacy czekali na zmiany w polskich sądach. Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy, które miały pomóc wprowadzić zmiany w polskim sądownictwie.
No rzeczywiście tak się stało. Ja może opiszę sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. W ciągu ostatnich tygodni mamy wizytę prezydenta Trumpa, no naprawdę wielki sukces. I mamy tą sytuację, w której wydawało się, że opozycja poniosła całkowitą klęskę. Te panie, zresztą też panowie bijący nogami w te policyjne przesłony, nosy na kwintę, jeżeli chodzi o przywódców opozycji. No i nagle wystąpienie pana prezydenta, w którym zarządzał tych 3/5. No myśmy się zgodzili. No i sądząc oczywiście, że to będzie podpisane już po tych 3/5. No później mieliśmy tą drugą niespodziankę i doszło do poważnego kryzysu i dotyczącego faktu fundamentalnego, że no niezwykle ważna reforma państwa, dekomunizacyjna reforma, bo przecież w sądownictwie nic nie zmieniono do okresu komunistycznego, została zatrzymana. Ale jest aspekt także drugi, to znaczy aspekt odnoszący się do sytuacji ogólnej. Opozycja w ciągu tych już przeszło 20 miesięcy nigdy nie zdołała stworzyć sytuacji, która byłaby zapowiedzią stworzeniu niebezpieczeństwa takiego negatywnego, z naszego punktu widzenia negatywnego, z ich punktu widzenia pozytywnego przełomu. Dziś niestety takie niebezpieczeństwo powstało. I dlatego ja nie mogę się zgodzić z tymi dziennikarzami wspierającymi nas, publicystami czy politykami, którzy mówią, niczego nie mówmy, wszystko załatwiamy tylko w czterech ścianach. Ponieważ poważnie traktuję obywateli i bardzo poważnie traktuję także pana prezydenta, uważam, że moim obowiązkiem jest powiedzieć, że to był błąd, że to był bardzo poważny błąd. Ale sądzę, że na tym trzeba skończyć. To znaczy teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść. Trzeba myśleć o tym, jak doprowadzić do tego, żeby to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany, a my pójdziemy do przodu, to znaczy będzie jednak reforma i to reforma radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą, żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni. I będziemy mieli znów taką pewność, że idziemy razem do przodu, oczywiście z udziałem pana prezydenta, bardzo znaczącym udziałem pana prezydenta, i że dojdziemy do tego celu, którym jest zupełna przebudowa naszego kraju, w tym sensie, żeby odrzucić wszystko, co pozostało po komunizmie. Ale to jest, można powiedzieć, cel odnoszący się do historii. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby odrzucić to wszystko, co było bardzo, bardzo złe w ciągu ostatnich 28 lat. I tutaj trzeba powiedzieć, dorobek polskiego sądownictwa, jeżeli chodzi o to zło, jest ogromny, a Sądu Najwyższego szczególnie wielki. I to nawet można przeliczać na gigantyczne straty, jakie polskie państwo, my wszyscy ponieśliśmy dzięki decyzjom Sądu Najwyższego. No dam taki przykład. Uchwała, jeśli sobie dobrze przypominam, 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2008 roku, stwierdzająca, że za przestępstwa VAT-owskie odpowiada się z kodeksu karno-skarbowego. To w istocie oznacza coś bliskiego bezkarności. I oczywiście później 220 miliardów złotych, jak to pan premier Morawiecki obliczył, tak bardzo ostrożnie to licząc, strat w ciągu tych ostatnich 8 lat. Ale tego rodzaju decyzji, różnego typu, takich, które odnosiły się do przeszłości, na przykład niekaralność sędziów okresu stalinowskiego, którzy popełniali przez zbrodnie, mordowali w istocie ludzi, i takich, które odnosiły się do przestępstw, i tych VAT-owskich, i innych, bo tych wszystkich ogromnych nadużyć jest naprawdę ogromna ilość i ta instytucja musi być zmieniona całkowicie, radykalnie. I ci, którzy czasem nawet na łamach prawicowej prasy próbują twierdzić, że no, taka zmiana byłaby jakąś destabilizacją systemu wymiaru sprawiedliwości, no zupełnie zapominają i o tej sytuacji, i o tej sytuacji historycznej. To znaczy, że zmian nie było od 28 lat, że my robimy w tej chwili to, co powinno być zrobione w 90., 91., 92. czy 93. roku, że to było takie zadanie niewykonane, przez cały czas niewykonane. No nie było do tego po prostu warunków politycznych. Nawet my, kiedy rządziliśmy w latach 2005-2007, nie mogliśmy podjąć się takiego zadania, po prostu nie było dla tego rodzaju operacji większości. Dlatego też no, apeluję tutaj, korzystam z tego do wszystkich ludzi, którzy chcą tej dobrej zmiany w Polsce, żeby byli w tej sprawie zjednoczeni i żeby zdawali sobie sprawę, że błędy się popełnia, że błędy to jeszcze nie jest wina, my tutaj nie szukamy winnych, tylko że trzeba je po prostu umieć naprawić. Trzeba pójść do przodu, bo można mieć różne zastrzeżenia, można mówić, no ten ma za duże uprawnienia, ten ma za małe, no ale to się dałoby załatwić inaczej. No, ja przypomnę takie wydarzenie sprzed już przeszło 10 lat, ustawę lustracyjną. Mój świętej pamięci brat miał do niej daleko idące zastrzeżenia. Moralne, niewątpliwie słuszne. Był politykiem, który no niezwykle czule reagował na wszelkiego rodzaju względy tego typu. Natomiast politycznie ta zmiana nie była najlepsza. I całe kierownictwo partii, łącznie ze mną, było przeciwko temu, co proponował prezydent. Ale porozumieliśmy się na tej zasadzie, że ustawa została uchwalona i prezydent jej nie zawetował, a następnie została wprowadzona zgodna z jego poglądem poprawka. Powtarzam, mimo że nie byliśmy do tego przekonani. Powtarzam, łącznie ze mną, bratem, bliźniakiem też nie byłem do tego przekonany. I tutaj można było wybrać też taką drogę. Dlaczego wybrano tą, którą wybrano, tego nie wiem, ale nie wracajmy do tego. Sprawa jest za nami, przeszłości się nie cofnie. Idźmy do przodu, idźmy w ten sposób, żeby było jasne i to w krótkim czasie, że ta sprawa zostanie załatwiona i że będzie to oznaczało, że także kolejne sprawy, które mamy jeszcze do załatwienia, z tych najważniejszych, no choćby sprawa dekoncentracji mediów, też będą załatwione. Chociaż też będzie pewnie wielki opór.
Pan minister Mariusz Błaszczak, panie ministrze, Ulica i Zagranica to program tej tak zwanej totalnej opozycji. W dalszym ciągu mamy także napiętą sytuację, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. Pan Timmermans grozi paluszkiem Polsce, mówiąc, że na Polskę mogą zostać nałożone sankcje.
Tak, rzeczywiście to jest bulwersująca wypowiedź, która pokazuje, że ten model, o którym mówi totalna opozycja, właśnie próbuje zrealizować, ale to wszystko związane jest z poprzednimi rządami, z próbą właśnie takiego pomniejszenia pozycji Polski wówczas na arenie międzynarodowej. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Dziś polski głos jest słyszany na arenie europejskiej i światowej. Tak jak przed chwilą mówił pan premier Kaczyński, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, wystąpienie pierwsze w Europie do szerokiego grona odbiorców, entuzjastycznie przyjmowany prezydent Donald Trump w Warszawie. Drugą część tego dnia spędził w Hamburgu i widzieliśmy kontrast między tym, co działo się w Warszawie, a tym, co działo się w Hamburgu. To jest kontrast pokazujący, że Polska jest krajem bezpiecznym, że Polska jest krajem gościnnym, a w Niemczech są problemy, realne problemy związane właśnie z awanturami na ulicach. Ulice Hamburga były zajęte przez ludzi, którzy chcieli wszcząć awantury i wszczynali awantury. W moim zakresie obowiązków leży też sprawa migracji. I tu chciałem podkreślić fakt, że mimo różnej presji i nacisków stanowisko polskich władz w sprawie tak zwanych uchodźców, a więc de facto emigrantów z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu, jest niezmienne. Tak, my doszliśmy do wniosku, że zgoda na to, na co zgodzili się nasi poprzednicy, a więc rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest pierwszy krok, który prowadzi, tak jak to określił pan premier Kaczyński, do katastrofy społecznej, bo w dalszej perspektywie widzimy, co dzieje się w dużych miastach zachodu Europy i my nie dopuścimy do tego, żeby Polska była narażona na takie zagrożenia. A przypomnę raz jeszcze, że Polska jest krajem otwartym, bo chociażby otwartym w tym sensie, że jesteśmy gościnni, bo przecież rok temu, dokładnie rok temu, rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Zresztą miałem przyjemność rozmowy z ojcem Piotrem w Krakowie przed kościołem świętych Piotra i Pawła. Rozmawialiśmy na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży i widzieliśmy, że przyjechali do Polski ludzie z całego świata. I atmosfera była fantastyczna. Było bezpiecznie.
Zszokowani tym, panie ministrze, że można swoją wiarę manifestować na ulicach i że jest bezpiecznie, prawda?
A więc właśnie, można. Są tacy, którzy próbują nam odebrać możliwość podkreślania swojej wiary publicznie. Kiedy razem, jak co miesiąc, szliśmy 10 czerwca z katedry świętego Jana w Warszawie pod Pałac Prezydencki, odmawiając różaniec, to słyszeliśmy po obu stronach naszej procesji, słyszeliśmy ludzi, którzy mówili do kościoła, więc próbowali nas, tak jak za czasów PRL-u, zagnać do kruchty. To też pokazuje, jakie są dążenia totalnej opozycji, bo ci ludzie, którzy tak się zachowywali, którzy blokują zgromadzenia nasze, to ludzie, którzy nie mają problemu z eksponowaniem swoich poglądów. Oni chcą nam zabrać prawo do tego, żebyśmy mogli zorganizować własne zgromadzenia. Oni mówią wprost, że będą łamać prawo. Oni występują na konferencji prasowej z posłami PO, PSL-u, Nowoczesnej i tam mówią o tym, że będą łamać prawo. To jest rzeczywiście niespotykane w polskiej polityce wcześniej, ale to wszystko świadczy, wracając do pytania ojca, to świadczy o mechanizmach, które próbuje totalna opozycja wprowadzić. Właśnie ulica, awantury uliczne, zagranica, żeby przejąć władzę nie poprzez kartkę wyborczą, tylko poprzez zamieszki.
Wręcz odwrotnie mówiła przed laty pani premier Ewa Kopacz. Panie premierze, mówiła, że mandat zdobywa się przy urnie wyborczej, a nie na ulicy. Natomiast dzisiaj mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo niebezpiecznymi zachowaniami tak zwanej opozycji. W dalszym ciągu mamy do czynienia z językiem nienawiści, ale także de facto z podpalaniem nastrojów społecznych.
Mamy, ale mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, które warto rozważać także w kontekście tej reformy sądownictwa. Otóż już pan minister o tym mówił. Ci ludzie deklarują, że będą łamali prawo, łamią prawo. No, jeden z ich przywódców powiedział wulgarnie, gdzie ma prawo. Nie będę tego oczywiście w tym miejscu cytował. Być może część z tych państwa, którzy nas oglądają, już wie. Chodzi o pana Frasyniuka. I mają poczucie całkowitej bezkarności. Właśnie dlatego, że sądy są takie, jakie są. Sądy podzieliły społeczeństwo na tych, którzy mają prawa i tych, którzy nie mają prawa. Sądy doprowadziły do tego, że właśnie ludzie dzisiejszej opozycji, czy wspierający tą opozycję, mogą deklarować łamanie prawa, mogą łamać i praktycznie rzecz biorąc nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. Opozycja może dopuszczać się takich rzeczy jak szantażowanie posłów, że jeżeli będziecie głosowali z jakąś ustawą, to my was wsadzimy do więzienia. To są groźby karalne i to jest w ogóle poważne przestępstwo przeciwko państwu. Można rozpowszechniać w Polsce plany obalenia władzy siłą i nie ponosi się tego żadnych konsekwencji, chociaż to już jest naprawdę bardzo poważne przestępstwo. ale właśnie dlatego, że takie są sądy, że szerzej taki jest wymiar sprawiedliwości. U nas nie ma po prostu czegoś takiego, co można poważnie nazwać wymiarem sprawiedliwości. To jest pewna machina właśnie dzieląca społeczeństwo na tych uprzywilejowanych, tych, którzy mogą łamać prawo. Niektórzy z nich mogą także po prostu rabować polskie społeczeństwo i nic. A ci inni mogą padać ofiarą różnego rodzaju opresji i też nic, to znaczy wymiar sprawiedliwości ich nie broni. Mówię tutaj zarówno o sferze politycznej, ale ona tu jest drugorzędna. To chodzi o zwykłą sferę społeczną, różnego rodzaju związki klikarskie wymiaru sprawiedliwości, na przykład na poziomie jakimś niewysokim, no, prowadzą często do naprawdę strasznych ludzkich nieszczęść, do tego, że ludzie lądują, ludzie zdrowi w zakładach psychiatrycznych i tam latami są więzieni. No, teraz akurat skrócono ten okres, ale przecież byli ludzie, którzy przeszło 10 lat w ten sposób, bez żadnych powodów. Są oskarżani różnego rodzaju przestępstwa. Z kolei ci, którzy dopuszczają się agresji wobec nich, są całkowicie bezkarni. I tutaj już nie chodzi o żadną politykę, tu chodzi po prostu o zwykłe życie. No, zakres tego bezprawia, z którym my mamy do czynienia w Polsce, za które odpowiadają sądy, oczywiście z Sądem Najwyższym na czele, jest naprawdę ogromny i trzeba z tym skończyć. No, kto tego broni, to naprawdę broni wielkiego zła. Kto próbuje wmawiać, że można to zmienić jakąś częściową metodą, ten no, błądzi i moralnie, i politycznie, pod każdym innym względem. Jeszcze może, jeśli ojciec pozwoli, podniosę jedną sprawę. Często pada tego rodzaju argument, że to jest niekonstytucyjne, w szczególności w kontekście zmian odnoszących się do Sądu Najwyższego. Więc ja przypomnę, że artykuł 4 Konstytucji mówi o zwierzchności ludu i że tą zwierzchność wykonuje albo bezpośrednio przez referenda, albo też poprzez swoich przedstawicieli, czyli przez Sejm. Artykuł 176 mówi, że ustrój sądów i procedury ustalają ustawę, ustala się w ustawach, czyli właśnie poprzez Sejm. I wreszcie artykuł 180 ustęp 5 mówi wyraźnie, że w razie reorganizacji sądów, zmian ustrojowych można sędziów przenosić w stan spoczynku i co więcej, co się bardzo rzadko w Konstytucji zdarza, wręcz dokładnie nawet reguluje, jak mają być sędziowie opłacani. Więc tutaj podstawa konstytucyjna jest całkowicie pełna. Natomiast no, nasi przeciwnicy są gotowi uznać, że nawet nie wiem, nasza obecność tutaj jest antykonstytucyjna, bo oni po prostu z żadną prawdą się nie liczą. No, tutaj można powiedzieć, że mamy pośmiertny triumf Goebbelsa.
Pan minister Mariusz Błaszczak, panie ministrze, w dalszym ciągu powracamy do tych relacji międzynarodowych. Nierozwiązany problem, z którym Unia Europejska sobie nie radzi, to oczywiście nielegalni imigranci i w tym wymiarze także straszenie tak. Polski, naciski dotyczące relokacji, na którą polski rząd się nie zgadza.
Rzeczywiście wczoraj otrzymałem odpowiedź od Komisji Europejskiej. Komisarz Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, w której to odpowiedzi nie podzielił argumentów przesłanych przeze mnie dotyczących właśnie braku zgody obecnego polskiego rządu na relokację, na przyjmowanie, powiedzmy to wprost, muzułmańskich emigrantów, a więc tych emigrantów, którzy się nie integrują. Od lat Zachód Europy nie zdołał zintegrować tych społeczności, dlatego że te społeczności nie są chętne do tego, żeby się zintegrować. Wręcz one idą dalej, one próbują narzucić swoją wrażliwość gospodarzom tych miejsc. A więc jest taka próba podzielenia się problemem, nie rozwiązania problemu, tylko podzielenia się tym problemem z innymi państwami, narzucenia wręcz innym państwom rozwiązania, które jest z gruntu złym rozwiązaniem. Dlatego, że jeżeli ci ludzie i przestępcy, którzy zajmują się przewożeniem tych ludzi do Europy, słyszą, że w Europie są wprowadzane mechanizmy rozdziału, no to jest dla nich zachęta, żeby ryzykując często własne życie, zdrowie, płacąc takie pieniądze, jakie posiadają grupom przestępczym, przemytnikom, oni...
Normalny handel ludźmi.
Tak jest. Oni płyną do Europy. Oni płyną do Europy. A więc pytanie zasadnicze, czy Komisja Europejska tego nie widzi? No, nie sądzę, żeby Komisja Europejska była ślepa, więc o co w tym wszystkim chodzi? No, ja postawię tezę oczywistą. Chodzi o pewną inżynierię społeczną. Chodzi o to, żeby zburzyć dotychczasowe relacje społeczne. Ale to jest bardzo groźne, bo w XX wieku inżynierie społeczne prowadziły do totalitaryzmów, prowadziły do tragedii. A więc zresztą swoją drogą Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby narzucać sprawy dotyczące bezpieczeństwa innym państwom. To jest polityka wewnętrzna. Ja w swojej odpowiedzi do Komisji Europejskiej podkreślałem, że państwa narodowe odpowiadają za bezpieczeństwo. A tu jest próba narzucenia nam właśnie zagrożeń, co jest sprzeczne z traktatami unijnymi. Stanowisko polskich władz jest niewzruszalne w tej kwestii. Zresztą pan premier Kaczyński we wrześniu 2015 roku z mównicy sejmowej mówił o tych zagrożeniach. I dzięki temu, że zmieniła się władza, dzięki temu, że w październiku naród wybrał Prawo i Sprawiedliwość, te zagrożenia ustąpiły. I jeszcze jedno, to jest też bardzo istotne. W tej sprawie doprowadziłem, no w jakiejś mierze to też, to jest moja praca, doprowadziłem do tego, że państwa Grupy Wyszehradzkie i naszej części Europy mają jednolite stanowisko w tej sprawie.
Trzeba było odbudować to zaufanie, panie ministrze, właśnie, bo pamiętamy rzeczywiście, że de facto decyzją swoją pani premier Ewa Kopacz
złamała solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej, narażając państwo polskie na zagrożenie.
Panie premierze, powróćmy do wymiaru sprawiedliwości. Reforma jest koniecznością, to sztandarowa także obietnica Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych, także obietnica pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jaki scenariusz? Czy rząd będzie czekał na inicjatywę pana prezydenta te 2 miesiące, czy też będą działania podjęte na forum parlamentu, aby wypracować inny projekt ustawy?
Ojcze redaktorze, pan prezydent wyraźnie powiedział, że chce przyjąć tę inicjatywę, więc w żadnym wypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. Jeżeli chodzi o parlament, no, mamy w tej chwili dosyć długie, to jest związane między innymi z remontem w Sejmie, dosyć długie wakacje, więc w tej chwili Sejm nie podejmie z natur rzeczy jakichś działań, one są możliwe we wrześniu, ale ja sądzę, że przede wszystkim warto zaczekać na przedłożenie pana prezydenta. Ja mam nadzieję i słyszałem o takich deklaracjach, że to będzie jednak no, zmiana idąca bardzo daleko. Znaczy taka, o którą chodzi, znaczy ta, która zmieni rzeczywiście polskie sądownictwo i wtedy po prostu nie będzie żadnego problemu. No, można oczywiście zawsze dyskutować o poprawkach, dyskutować jakieś poszczególne punkty, ale mam nadzieję, że problemu nie będzie, a jeżeli chodzi o jakieś kontakty, jakieś doradztwo ewentualne, no to wszystko jest wola pana prezydenta. On wziął na siebie odpowiedzialność i tutaj sądzę, że powinniśmy się tego trzymać. W tej chwili za tą sprawę odpowiada prezydent Rzeczypospolitej, ma tego rodzaju uprawnienia, ma inicjatywę ustawodawczą i sądzę, że ma też i realne możliwości, no bo przygotowanie takiej reformy to jest duży wysiłek legislacyjny, że ma też możliwości, żeby tą operację przeprowadzić. A jak to będzie wyglądało w praktyce? No to zobaczymy. To jest ważne ze względu na tą reformę. Ona, jeszcze raz powtarzam, ma fundamentalne znaczenie dla przywrócenia jakiegoś podstawowego porządku demokratycznego i porządku moralnego w naszym kraju. No ale to ma także ogromne znaczenie z punktu widzenia tej sytuacji politycznej, która powstała. To znaczy ona może, ale w żadnym wypadku nie musi doprowadzić do tego negatywnego z naszego punktu widzenia przełomu. Wręcz przeciwnie, może być właśnie takim przełomem pozytywnym. Tylko to wymaga no, pewnej aktywności ze strony pana prezydenta i nie wymaga, jak mi się wydaje, no, pewnych przemyśleń.
Poczucie bezpieczeństwa, panie ministrze, to jest ta potrzeba, która towarzyszy każdemu obywatelowi naszej ojczyzny, mówiąc o tych różnego rodzaju zamieszkach, protestach, marszach. Pytamy się także o bezpieczeństwo Polski, każdego nas, Polaków. Rozmawialiśmy o tym niepokoju dotyczącego ewentualnej możliwości narzucania nam kar za brak relokacji nielegalnych imigrantów, ale także to nasze codzienne bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie.
Rzeczywiście, bezpieczeństwo jest wielką wartością. W tej sferze dokonaliśmy kilku gruntownych, zasadniczych zmian, począwszy od programu modernizacji służb mundurowych. To program, który został przyjęty przez obecny rząd, był wzorowany na programie rządu pana premiera Kaczyńskiego z 2007 roku. Są to pieniądze, które przeznaczamy na trzy płaszczyzny. Po pierwsze, to infrastruktura. W ramach tych pieniędzy odtwarzamy posterunki policji, które były przez rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego likwidowane, szczególnie w małych miejscowościach. Twierdzono, że z oszczędności to robiono. Szczególnie to jest właśnie istotne w małych miejscowościach. PSL, który tak zawsze uważa, że reprezentuje Polskę lokalną, w tej sprawie akurat mamy dowody, że działał na szkodę Polski lokalnej, a więc odtwarzamy posterunki policji. Także infrastruktura to również nowe komisariaty policji. Drugim elementem tego programu są pieniądze, które przeznaczamy na nowoczesny sprzęt, na wyposażenie dla policji. Mówię o policji, ale także straży pożarnej, straży granicznej. To są pieniądze niezbędne do tego, żeby funkcjonariusze rzeczywiście dysponowali nowoczesnym sprzętem, żeby mogli chronić bezpieczeństwo mieszkańców. No i trzeci element to są podwyżki. To są godne wynagrodzenia dla funkcjonariuszy. One stanowią też bardzo ważny element programu modernizacji służb mundurowych. O bezpieczeństwo trzeba dbać na co dzień. Stąd też wprowadziliśmy program dzielnicowy, dzięki któremu odciążyliśmy dzielnicowych od administracyjnych zobowiązań. W wyszukiwarce internetowej zachęcam, żeby z niej skorzystać. Moja komenda, są nazwiska, numery telefonów, rejony, za które odpowiedzialni są poszczególni dzielnicowi z imienia i nazwiska, więc łatwo można sprawdzić, który dzielnicowy w danym rejonie pracuje. Jest też taki program internetowy Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy anonimowo może zgłosić swoją uwagę, swoją opinię dotyczącą określonego miejsca, w którym dzieje się coś złego, jego zdaniem. I policja jest zobowiązana do sprawdzenia, niejednorazowego, do sprawdzenia tego, czy rzeczywiście tam dochodzi do przestępstw czy wykroczeń. Stosujemy zasadę zero tolerancji, a więc reaguje policja zawsze wtedy, kiedy dochodzi do złamania prawa. No i to oczywiście nie podoba się bardzo wielu przestępcom, również tym drobnym przestępcom, jak i tym przestępcom w białych kołnierzykach, ale jesteśmy konsekwentni. Bezpieczeństwo zawsze było tym najważniejszym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości, odkąd Prawo i Sprawiedliwość powstało. Zresztą świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, kiedy był ministrem sprawiedliwości, był politykiem, pierwszym politykiem, który przełamał tą indolencję wymiaru sprawiedliwości, który doprowadził do tego, że prokuratura na przykład zaczęła pracować tak, jak powinna pracować. A więc chcemy, aby Polacy czuli się bezpiecznie. To jest zadanie, które stoi przed władzą i konsekwentnie, mimo tych wszystkich trudności, ostatnia trudność, o której tu wcześniej mówiliśmy, konsekwentnie wypełniamy nasze zobowiązania. To są zobowiązania wyborcze. My w odróżnieniu od naszych poprzedników zobowiązania wypełniamy. Wymiar sprawiedliwości musi być przebudowany. No i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Przypomnę, że w kampanii prezydenckiej prezydent Andrzej Duda również mówił o tym zobowiązaniu, a więc czekamy, aż zobowiązanie zostanie wykonane.
Panie premierze, procedura praworządności trwa od 2016 roku. Tym razem, mówiąc o wymiarze sprawiedliwości, Timmermans, Komisja Europejska Polsce daje miesiąc. I co dalej?
No cóż, przeczekamy ten miesiąc. W drugiej fazie tej procedury potrzebna jest jednomyślność. Jestem przekonany, że ona nie zostanie uzyskana. To są próby nacisku psychologicznego. Proszę pamiętać, że Polska z takim wymiarem sprawiedliwości jak w tej chwili, to była Polska także eksploatowana z zewnątrz. Była eksploatacja z wewnątrz, to wielkie okradanie, wielkie afery, VAT, paliwa, hazard, budowa dróg, informatyzacja, to są naprawdę gigantyczne sumy. No, przy nich Amber Gold na przykład to jest stosunkowo niewielka afera. I to wszystko było robione z jednej strony na rzecz różnych sił wewnętrznych, ale także na rzecz różnych sił zewnętrznych. A poza tym no, w Polsce naprawdę trudno było wygrać na przykład z dużą zachodnią firmą, nawet jeżeli miało oczywiste racje proces. Nawet ludzie, którzy mieli procesy rodzinne z cudzoziemcami, mieli tutaj ogromne kłopoty. Znamy przecież tego rodzaju przypadki. No to wszystko ma się zmienić. No i z punktu widzenia naszych zewnętrznych partnerów to jest źle. No takie półpaństwo, można powiedzieć, im bardzo odpowiadało. No polityka międzynarodowa jest bardzo bezwzględna. My to musimy przyjmować, ale też musimy bardzo twardo bronić swoich interesów. My odbudowujemy Polskę jako państwo podmiotowe. I w polityce zagranicznej, i w polityce wewnętrznej, jeżeli chodzi o obronę naszych interesów, przy czym w tej chwili przychodzi nam bronić przede wszystkim interesów wewnętrznych i musimy zdecydowanie odrzucić taką zasadę, którą nam się w tej chwili, można powiedzieć, wmawia. To znaczy, my często mówimy tak, no przecież my przyjmujemy rozwiązania takie jak gdzieś indziej. No tam to jest inaczej, tam jest inna kultura, wy musicie inaczej. To oni mają decydować, jakie my rozwiązania przyjmujemy, a najczęściej chcą, żeby były te postkomunistyczne, bo one są niebywale dla nich wygodne. No tutaj trzeba jasno powiedzieć nie, nie i jeszcze raz nie. I trzeba twardo zabiegać i po prostu się nie bać. Nie bać odwoływać się do prawa europejskiego. Tu prawo europejskie jest po naszej stronie. Ono jest niestety nieprzestrzegane w Unii Europejskiej od już bardzo długiego czasu. Ale my musimy walczyć o to, żeby ono było przestrzegane. I przede wszystkim nie lękajcie się. No. Trzeba się odwołać do Ojca Świętego, naszego, do Jana Pawła II.
Demokracja i dobra zmiana. Panie premierze, wiele zostało zrobione. Rozumiem, że tym takim bardzo ważnym wyzwaniem dla Polski, dla Polek i Polaków jest oczywiście reforma sądownictwa. Jakie te najbliższe działania rząd Prawa i Sprawiedliwości odnośnie wprowadzenia dobrej zmiany pragnie podjąć?
No jest ogromna ilość działań właściwie we wszystkich dziedzinach życia. Nie jestem w stanie ich tutaj w tej chwili omówić, jeżeli chodzi o takie duże reformy. To z całą pewnością przed nami stoi kwestia dekoncentracji mediów. Też będzie na pewno bardzo silny opór. Jest sprawa reformy służb specjalnych. No tu może opór będzie troszkę mniejszy, ale też pewnie będzie, bo ta obecna tam sytuacja też pewnym siłom służy. I jest także szereg innych, bardziej szczegółowych kwestii. Nie dlatego tak mówię, żeby nie było tych dużych. No ale my pewne sprawy odkładamy na po wyborach 2019 roku. Są przewidywane, oczywiście to w dużej mierze zależy od sytuacji gospodarczej, więc ja nie mogę powiedzieć, że na pewno będzie. Ale jeżeli sytuacja będzie się rozwijać tak jak w tej chwili, to my chcemy także dokonać w ciągu przyszłego, a w szczególności tego kolejnego roku, wielu posunięć prospołecznych, bo to, co zrobiono, to jest dużo. Ale można zrobić jeszcze więcej, tylko trzeba mieć po prostu odpowiednie zasoby. No i oczywiście jest ta ogromna sfera działalności gospodarczej, którą prowadzi pan premier Morawiecki realizacji tego wielkiego planu. On przynosi już efekty, ale może przynosić efekty jeszcze większe i będziemy przez cały czas w tym kierunku szli. No jest jeszcze także reforma, która już właściwie jest gotowa, jest w tej chwili w Sejmie na poziomie komisyjnym, właściwie dokładnie w podkomisji. To jest reforma służby zagranicznej, też kwestia, która pewnie będzie przedmiotem ostrego sporu. Ale jeżeli spojrzeć na poszczególne resorty, to właściwie w każdym jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, począwszy od resortu kultury, a skończywszy na przykład na resorcie pracy. Chociaż tutaj naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo, ale właśnie są już te jakby kolejne plany. No i na pewno nie zakończyło się to przynoszące wielkie efekty, ale jeszcze właśnie niedokończone dzieło, jeżeli chodzi o uszczelnianie naszego systemu podatkowego, to jest Ministerstwo Finansów. Tutaj musimy jeszcze niejedno uczynić po to, żeby w Polsce było sprawiedliwie, bo niepłacenie podatków to jest po prostu pewien akt niesprawiedliwości. A mówię tutaj przede wszystkim nie o jakichś ludziach ubogich, czy nawet średnio zarabiających, tylko mówię o tych, którzy mają bardzo dużo i nie chcą płacić podatków. No, a poza tym wtedy ta wspólna kiesa, ta kiesa, którą możemy, że tak powiem, rozdzielać i wyrównywać dystanse społeczne. Tutaj też dokonaliśmy w ciągu tych dwóch lat, czy niespełna dwóch lat, bardzo dużego postępu, jest pełniejsza. Czyli krótko mówiąc, jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia, począwszy od takich mini decyzji, na przykład pewnych decyzji personalnych, a skończywszy na tych planach bardzo dużych. No i wreszcie jest ta kwestia, o której mówiłem w trakcie kongresu, to znaczy, no nie wszędzie dzieje się dobrze. Trzeba sobie jasno powiedzieć. My potrafimy to powiedzieć w przeciwieństwie do naszych poprzedników i dzisiejszych przeciwników politycznych, czyli totalnej opozycji. Potrzebna jest naprawa. Tutaj jest ogromna odpowiedzialność rządu, ogromna odpowiedzialność pani premier, bo my nie możemy tolerować żadnego zła. Jeżeli gdzieś jest jakieś wydarzenie, które tak można określić, jeżeli potrafimy je zidentyfikować, to trzeba natychmiast bardzo twardo reagować, bo to jest potrzebne ze względu na porządek moralny i to jest najważniejsze, ale to jest także potrzebne po to, żeby społeczeństwo wiedziało, że warto nas poprzeć po raz kolejny, że my dotrzymujemy słowa. Proszę zwrócić uwagę, że są jakby dwa sposoby atakowania nas. Ten, który jest prowadzony przez PO Nowoczesną i te różne inne siły podobne, to jest taki atak furiacki, który w ogóle nie ma nic wspólnego z żadnymi realiami. No, ostatnio była taka dyskusja w Sejmie, z której by wynikało, gdyby ktoś chciał brać poważnie, że myśmy 500+ wprowadzili na zgubę polskich rodzin. Więc no, powtarzam, to są już tylko takie awantury, które oni wyprawiają, bo niczego inaczej nie potrafią zrobić. Ale jest inny sposób krytykowania nas. To jest mówienie, no właściwie oni są tacy sami jak po... Właściwie to jest ciągłe upartyjnianie. To Kukiz się w tym specjalizuje. To jest w gruncie rzeczy też obrona starego systemu. To powiedzmy sobie jasno, że to jest obrona starego systemu. I musimy temu się też umieć przeciwstawić, nie tylko mówiąc o tym, ale także pokazując, także na tym poziomie działań poszczególnych ludzi, ich uczciwości, że jesteśmy całkowicie inni. A ponieważ no nie wszyscy niestety są całkowicie inni, to będzie trzeba tutaj wyciągać wnioski. Ja będę oczekiwał od rządu, od pani premier, od ministrów, od wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście mówię o tym zakresie, który leży w kompetencjach polityków, więc mówię tutaj przede wszystkim o Ministerstwie Sprawiedliwości, o prokuratorze generalnym, no pełnego zdecydowania, tak nawet takiej twardości, nawet użyję słowa bezwzględności, jeżeli chodzi o tego rodzaju działania. Tutaj żadne zasady typu koleżeńskiego czy jakiegoś takiego grupowego nie mogą wchodzić w grę. Ktoś, kto działa w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, wszystko jedno, czy jest w spółce Skarbu Państwa, czy w administracji państwowej, czy w samorządzie, musi być uczciwy. Musi wiedzieć, co wolno, czego nie wolno. I to dotyczy przede wszystkim oczywiście różnych kwestii materialnych, ale Oczywiście my się nie chcemy wtrącać w niczyje życie osobiste, no nie jesteśmy duchownymi, ale to nie jest nasza dziedzina, ale tutaj też nie można przekraczać pewnej miary. Po prostu będziemy wymagać i mam nadzieję, że tutaj będzie ogromna konsekwencja właśnie takiej postawy, którą głosimy i która nie może być tylko na ustach, ale musi być w praktyce.
Zaproszę naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Drodzy Państwo, demokracja i dobra zmiana w Polsce. Trwają rozmowy niedokończone w studiu telewizji TVN. Gościmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. 56 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej. 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. I dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Panie premierze, nie tylko ta tak zwana totalna opozycja donosi na Polskę na forum międzynarodowe, ale w ostatnim czasie także Rosja żąda sankcji nakładanych na Polskę, w tym także donosy strony rosyjskiej do OBWE.
No, są w polityce międzynarodowej także sytuacje zabawne. One mają także aspekt mniej zabawny, może nawet ktoś uważa, że groźny. Ale to tak jest, że Rosja... No, demokracja, jak wiadomo, tam kwitnie, praworządność też, no jest gotowa przeciw nam występować w takich sprawach. No stawia też inne problemy związane z historią. Ale po prostu musimy w tych sprawach tłumaczyć naszym partnerom, jak jest naprawdę, ale też i odwoływać się do tej hipokryzji, która tutaj, można powiedzieć, triumfuje. Ojcze redaktorze, to jest tak, że na przykład w Radzie Europy, to jest instytucja nie mająca nic wspólnego w sensie instytucjonalnym z Unią Europejską, zajmująca się właśnie prawami człowieka, przestrzeganiem prawa, jest tak, że jak stanęła sprawa Polski, no to była ogromna agresja. A jak na przykład stanęła sprawa Turcji, gdzie jest dziesiątki tysięcy więźniów politycznych, gdzie no, mamy do czynienia z bardzo licznymi, bardzo brutalnymi nadużyciami, także takimi, które prowadzą do śmierci wielu ludzi. No, ogromna ostrożność, bo to wszystko nie ma nic wspólnego z żadną sprawiedliwością. To nie ma nic wspólnego z jakimiś faktami. To są interesy. Turcja ma strategiczne położenie, blokuje albo nie blokuje napływ emigrantów czy ekonomicznych do Europy i w związku z tym z nią bardzo, bardzo delikatnie, a wobec Polski można wszystko. No nie możemy się na to zgodzić, musimy o tym publicznie mówić, musimy mówić na forum europejskim. My podejmiemy różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby zarówno tutaj wewnątrz Polski pewne sprawy zostały wyjaśnione, bo wielu Polaków zostało wprowadzonych w błąd. Wielu Polaków uwierzyło, że będą sądy, które będą właśnie niesprawiedliwe, że są jacyś pisowscy sędziowie. Otóż nie ma żadnych pisowskich sędziów. Ja nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale po prostu takich sędziów nie ma. My poszukujemy sędziów przyzwoitych, to znaczy takich, którzy będą przedkładali prawo i sprawiedliwość nad lojalność korporacyjną i nad różnego rodzaju uwikłania towarzyskie czy jakieś szersze układy społeczne. No prawie każdy jakoś tam uwikłany jest, tylko że jeżeli siada za stołem sędziowskim, to wszystko musi zostawić, a ważne jest prawo i ważna jest właśnie sprawiedliwość. Krótko mówiąc, takich sędziów poszukujemy, ale no wmawiano przecież, że my wybory sfałszujemy. No i są ludzie, którzy jak coś usłyszą w telewizji, to uważają, że to prawda. No są tacy ludzie, którym w środku gorącego lata, w taki gorący dzień można wmówić, że jest lodowata zima i wyjdą w kożuchu na zewnątrz i odwrotnie, że w środku lodowatej zimy jest gorące lato i wyjdą w koszulce na zewnątrz. No, krótko mówiąc, trzeba się liczyć z tym, że mamy do czynienia też i z tego typu osobami i do nich się też trzeba zwracać, trzeba je także szanować i trzeba je przekonywać. I proszę pamiętać, że na pewno w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy uczynimy w tej sprawie bardzo dużo.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Witam.
Ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować ministrowi Błaszczakowi i panu prezesowi Kaczyńskiemu za ten ogromny, ogromny trud naprawy sądownictwa w Polsce, tej dobrej zmiany, bo to, co się działo, co się właściwie do tej pory dzieje, to jest nie do wytrzymania. To jest coś, tak jak słusznie to nazwaliście, to jest półpaństwo. Także niech wam Bóg błogosławi i serdeczne dzięki jeszcze raz za ten wielki trud, wielki wysiłek i oby wam się to udało doprowadzić do końca. Jednocześnie apeluję do Polaków, żeby okazali swoje poparcie i więcej takich spotkań. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie premierze.
No Bóg zapłać. To jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne wsparcie, bo nam się wmawia, że my występujemy jakby przeciw społeczeństwu. Nie, my występujemy w interesie ogromnej większości społeczeństwa. Ogromna większość społeczeństwa była przez wymiar sprawiedliwości zaliczana do tej grupy, z którą wolno wszystko, wobec której wolno wszystko. Przecież proszę pamiętać, że w sądach dochodziło do tego, że no nieprzyjemnie było być nawet świadkiem. Jeżeli ktoś trafił na sędziego w złym humorze, albo sędzia miał jakieś tam zastrzeżenia do świadka, bo coś o nim wiedział, nie zgadzał się z nim politycznie, to przecież bardzo często ci ludzie byli bez żadnych powodów w sposób bardzo niegrzeczny traktowani. Zdarzało się, że świadków karano za to, że prosili o to, żeby jednak dokładnie zapisywać ich zeznania, bo sędziowie dyktowali zupełnie inaczej niż to, co było mówione. Zdarzało się, że takich ludzi karano grzywnami, ale zdarzało się nawet, że były takie, no to już może bardzo rzadkie wypadki, że ich ukarano aresztem. No po prostu była sytuacja całkowicie skandaliczna, co oczywiście to chcę podkreślić, nie oznacza, że wszyscy sędziowie tacy byli, ale było takich sędziów wystarczająco dużo, żeby tworzyć pewną jakość. No i jeszcze do tego było to kłanianie się przestępcom, pytanie pana Karapyty, czy jest zadowolony, zwracanie się niezwykle grzeczne, bo niemalże uniżone do gangsterów. No po prostu
sędzia
jeden wielki
skandal.
No był sędzia na telefon, sądzę, że takich sędziów jest dużo, dużo więcej. Akurat ten został złapany za rękę, no ale w dalszym ciągu sądzi, właśnie na mocy decyzji Sądu Najwyższego. No, naprawdę, tego się nie da obronić. Tego się nie da obronić i każdy, kto próbuje ten proces zatrzymać, no po prostu bardzo, bardzo źle czyni i uderza w elementarne interesy Polski, elementarne interesy Polaków.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
I witam szanownych gości, chylę czoło.
Kogo witamy?
Nazywam się Ryszard z okolic Garwolina. Mam pytanko do pana premiera. Ja pracuję i jestem zarejestrowany na niższej krajowej. Zarabiam dwa razy tyle. Czy rząd ma jakieś plany, żeby to zmienić, żeby tyle, ile zarabiam, żeby składki były odprowadzone? Ja pytam się pracodawcy, dlaczego mnie nie zarejestruje na wyższą stawkę? On mówi, że jak ci nie pasuje, to nie pracuj.
No to jest bardzo...
Tak, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję. Proszę przejść na odbiór. Panie premierze, proszę bardzo.
No bardzo poważny problem, bo rzeczywiście bardzo wielu pracodawców odprowadza składki od dużo niższych, często tych najniższych dopuszczalnych. No dzisiaj to przypominam jest 2000 zł, 2100 w tej chwili będzie, czy już jest wprowadzone. Chociaż realna płaca jest wyższa, ale to oznacza, że pracownik traci na swoim koncie pieniądze, które kiedyś będą stanowiły podstawę jego emerytury, czyli jest, można powiedzieć, okradany. I tutaj trzeba rzeczywiście i mocniejszej kontroli i no być może jakichś nowych rozwiązań prawnych, żeby temu procederowi się przeciwstawić. To jest trudne. Bo z drugiej strony słyszymy te nieustanne narzekania ze strony pracodawców, że praca jest zbyt droga, etc., etc. No, ja mogę powiedzieć tak. Oczywiście w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o takich drobnych pracodawców, te obciążenia związane na przykład z ubezpieczeniami są rzeczywiście bardzo poważne. Jest pytanie, to jest nawet pewien spór w rządzie w tej sprawie, czy je obniżyć, ale to spowoduje, że wielu ludzi, którzy w tym momencie mają umowę o pracy, będzie wypychanych właśnie do tej sfery niby drobnych przedsiębiorców i w ten sposób cały ten proces przywracania prawa pracy w Polsce, przywracania praw pracowniczych w Polsce, który myśmy podjęli, będzie jakoś podważony, czy też jednak właśnie w tym kierunku nie iść. Są w rządzie zwolennicy tego rozwiązania pierwszego, no i są też zwolennicy tego, żeby jednak tej drogi do przywrócenia polskim pracownikom ich praw jednak strzec, żeby tą drogą w dalszym ciągu iść. Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania i to ze względu na interesy pracowników, ale także ze względu na to, żeby podnosiła się jakość naszej klasy właścicielskiej. Bo proszę pamiętać, że ich historia nie jest najlepsza. Ja już 26 lat temu, przeszło już 26 lat temu, w 91 roku mówiłem, że no jeżeli ta klasa będzie powstawała, mówiłem na pierwszym zjeździe Porozumienia Centrum w ten sposób, to później będziemy mieli z tego powodu różnego rodzaju kłopoty. I troszkę takich kłopotów rzeczywiście dzisiaj jest. Jest wielu świetnych przedsiębiorców w różnych pokoleniach, ale sądzę, że najwięcej tych świetnych jest w tym młodym pokoleniu, no ale jest też wielu takich, którzy traktują swoje firmy jak ktoś skądinąd lewicowiec, ale tu muszę go zacytować, słusznie napisał, jak folwark pańszczyźniany. I, no i to jest dla polskiej gospodarki niesłychanie szkodliwe. Jest także niesłychanie szkodliwe dla polskich pracowników. Ogranicza nasze możliwości rozwojowe. I, no, krótko mówiąc, musimy wymuszać skłonność do inwestowania. Ona jest niestety bardzo niska wśród polskich przedsiębiorców. Jest dzisiaj 250 miliardów złotych na kontach, które nie pracują albo pracują tylko po prostu w różnych funduszach. I mówię o kontach przedsiębiorstw. No i skłonność do innowacji. Też wszystkie badania wskazują na to, że ona jest niska i Polska nie zrobi takiego wielkiego kroku gospodarczego do przodu, jeżeli tego nie przełamiemy. A droższa praca jednak skłania do tego rodzaju działań. Także musimy o tym pamiętać. I tu zarówno względy racjonalne, chęć przyspieszenia polskiego rozwoju, jak i względy społeczne przemawiają za takim rozwiązaniem. Ale powtarzam, w rządzie jest tutaj różnica zdań.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Wiesław z Lubuskiego. Chciałbym dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego podziękować i życzyć mu wytrwałości, w dalszym ciągu utrzymanie tego, co zaplanował. I życzę mu, żeby w zdrowiu był i się niczym nie przejmował tymi atakami nieprzyjaznymi. A do pana ministra Błaszczaka mam pytanie, dlaczego w moim rejonie na przykład jest posterunek czynny do godziny 15, a po 15 nie ma nikogo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Wiesławie, panie ministrze, do tablicy.
Proszę powiedzieć, szkoda, że pan nie powiedział województwo lubuskie.
Lubuskie, tak.
Szkoda, że pan nie wymienił miejscowości. Ale oczywiście sprawdzę. Zadaniem, które stawiam komendantom polskiej policji, jest to, żeby policja była dostępna, stąd odtwarzamy posterunki, stąd jest ta formuła, ale rozumiem, że nie wszyscy muszą korzystać, ta formuła internetowa kontaktu, ta formuła bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym, ale oczywiście posterunki policji muszą być otwarte przez całą dobę, tak żeby w sytuacji trudnej, w sytuacji groźnej każdy mógł znaleźć pomoc i wsparcie.
A naszego słuchacza ewentualnie prosimy o korespondencję do pana.
Proszę, tak, o informację, o który posterunek chodzi.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. komuś zabrakło chyba odwagi, ktoś się rozłączył, ale bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Panie premierze, szykuje się rekonstrukcja rządu?
To jest pytanie do pani premier. To jest pytanie do pani premier. Pani premier zdecyduje, czy taka rekonstrukcja będzie, czy też nie. I tutaj wielka prośba, no, oczywiście do ojca dyrektora, ale także do tych, którzy nas się oglądają, do pani panów. Proszę nie wierzyć w różnego rodzaju wieści prasowe. No, to są często, jak to dzisiaj mówi, fake newsy. A czasem jest tak, że jakaś tam prawda w tym jest, ale to jest kwestia jakichś dywagacji, rozważań, a nie jakiejś decyzji. Powtarzam, decyzję dotyczącą reorganizacji rządu podejmuje premier, oczywiście no, w jakimś uzgodnieniu z partią także, ale pani premier odpowiada za całość. To jest odpowiedzialność poważna, taka, która no, może prowadzić także do różnych decyzji w stosunku do samej pani premier, gdyby było źle, ale jest dobrze, żeby było jasne, bo to już słyszę, widzę Gazetę Wyborczą, jak pisze, że nie, jest dobrze.
Panie ministrze, wymiar sprawiedliwości to także wymiar bezpieczeństwa. Przecież każdego obywatela, dane statystyczne są okrutne. Około 700 sędziów, którzy orzekają na dzień dzisiejszy, rodowodem sięgają stanu wojennego i podejmowali wtedy niechlubne decyzje, a dzisiaj w dalszym ciągu orzekają.
Rzeczywiście, stąd ta głęboka zmiana, która musi nastąpić w programie Prawa i Sprawiedliwości. Wyraźnie o tym mówimy. Zresztą pan premier Kaczyński jest autorem programu konsekwentnie. Ten program jeszcze za czasów Porozumienia Centrum także dotyczył takiej dogłębnej zmiany. Pan prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej też solennie zobowiązywał się do tego, że ta zmiana zostanie przeprowadzona. A więc to jest zobowiązanie, które wszystkie traktujemy poważnie, ale to jest szczególnie istotne zobowiązanie. I rzeczywiście sytuacja mogła być już rozstrzygnięta, mogła być już zamknięta. No, na skutek tej decyzji sprawa jeszcze się toczy. Jeszcze raz to podkreślam. Nam zależy na dogłębnej zmianie. Do mojego biura też najwięcej napływa skarg ludzi, którzy skarżą się na przewlekłość wymiaru sprawiedliwości, skarżą się na złe traktowanie w sądach. To oczywiście nie jest tak, że wszyscy sędziowie są tacy, ale niestety najwięcej skarg, które napływają do biur parlamentarzystów, dotyczą wymiaru sprawiedliwości, a więc konieczność zmiany wymiaru sprawiedliwości jest niepodważalna.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jarosław Sokolniki Las. Chciałbym pogratulować panu premierowi dobrej zmiany. Jednocześnie chciałbym zadać pytanie typu, czy PiS jest gotowy na rozmowy z Ruchem Narodowym, na poparcie Kresowian i na rozmowy z młodymi kibicami, którzy są gotowi pana premiera poprzeć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Jarosławie. Bardzo proszę.
Bo są różne sprawy. Bo jeżeli chodzi o Kresowian, to my oczywiście popieramy. Są te uroczystości, na których tak bardzo im zależało i słusznie zależało. Podjęliśmy odpowiednie uchwały w Sejmie. Mówię o zbrodniach popełnionych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, i także na terytorium dzisiejszej Rzeczypospolitej. Chodzi o zbrodnie popełniane przez Ukraińców. I we wszystkich innych kwestiach jesteśmy gotowi do poparcia. Mam nadzieję, że uda się. Nawet jutro będę na ten temat rozmawiał, bo to są potrzebne do tego środki. No, uczynić pierwsze kroki, żeby stworzyć Muzeum Ziem Wschodnich. Chodzi o zakup pałacu. W Lublinie tam ma być centrum, ale chcielibyśmy, żeby jakby takie filie tego muzeum były także na południu i na północy. naprawdę poparcie jest pełne. Jeżeli chodzi o sprawy związane z ruchem narodowym, no ja nie zauważyłem dotąd, żeby ruch narodowy miał jakieś tendencje do porozumiewania się z nami. Raczej słyszymy słowa krytyki, czasem nawet dosyć złośliwej. My jesteśmy formacją, która czerpie z różnych tradycji, przede wszystkim z tradycji Solidarności, ale proszę pamiętać, że Solidarność też była syntezą różnego rodzaju tradycji politycznych i społecznych Polski. My sięgamy także do tego, co traktujemy jako dobre w tradycji narodowo-demokratycznej. Ale oczywiście jest inna epoka i trzeba widzieć też błędy, które były popełniane i jakby wyciągamy z tego wnioski. Jeśli chodzi o kibiców, no cóż, sądzę, że trzeba odróżnić tych kibiców, którzy po prostu lubią, no najczęściej piłkę nożną, chociaż oczywiście bywają to różne dyscypliny sportu, angażują się w to, jakoś organizują, przeżywają to, bawią się w związku ze zwycięstwami, martwią, kiedy są przegrane. I oczywiście mamy do tego ruchu jak najbardziej pozytywny stosunek, no ale on miewa także troszkę inną twarz, to zwykle są oczywiście inni ludzie, no i tutaj no to musimy jasno powiedzieć, no jesteśmy za przestrzeganiem prawa. Więc jeżeli kibice przyjdą na nasze manifestacje, bo być może, że takie manifestacje będziemy organizowali gdzieś we wrześniu, czy może później, to będziemy bardzo zadowoleni, ale na pewno nie będziemy zadowoleni z tego, że ktoś będzie chciał robić zadymy, bo my żadnych zadym robić nie chcemy. No, przepraszam, że używam takiego potocznego określenia, ale no, wszyscy wiemy, o co chodzi. My nie chcemy awantur, awantur chce druga strona. My też bardzo zważamy na to, żeby nie doprowadzić do jakichś ulicznych konfrontacji. Tutaj jest oczywiście pan minister bardzo o to dba i bardzo zręcznie to robi. I tak no, jego funkcjonariusze, policja to robi także już ostatnio, na przykład 10. No nie można było się wpaść na ulicy, bo było to tak zabezpieczone, że pan Frasyniuk, ten pan, który tam ma takie uzębienie częściowe, jacyś inni panowie, no i panie także, no nie mieli szansy. Pani Siedlecka na przykład z polityki nie mieli tym razem szansy i mam nadzieję, że w kolejnych rocznicach też nie będą mieli szansy. Powtarzam, nam nie zależy na zaostrzaniu sporów w Polsce. My byśmy bardzo chcieli, żeby ten spór był ograniczany, likwidowany. Zawsze jest spór, jeżeli jest demokracja, ale żeby on trzymał się w pewnych ramach. Tak było, no nigdy nie było idealnie, jednak dopiero Platforma Obywatelska, i to poczynając od 2005 roku, odrzuciła wszelkie reguły i coraz bardziej to zaostrza. No, dochodziło do niebywałych rzeczy, jeżeli chodzi o mojego świętej pamięci brata. Dochodziło do niebywałych rzeczy po katastrofie smoleńskiej. Tu już chodziło o zmarłych. Także głównie o mojego brata, ale także o innych. No, dopuszczano się czynów zupełnie haniebnych. Wszelkie reguły naszej kultury, czy w ogóle kultury cywilizowanych ludzi były odrzucane. I to jest niestety kontynuowane. I musimy sobie jakoś z tym dać radę, bo to jest taki swoisty najazd barbarzyńców na polskie życie publiczne. My musimy odeprzeć ten najazd i musimy doprowadzić do tego, żeby to życie publiczne wróciło do normy. To znaczy jest polemika, czasem twarda, czasem nawet brutalna, bo tego się nie da uniknąć w demokracji, ale jednak pewne ramy są tutaj przyjęte i zaakceptowane przez wszystkich, no i pewnych reguł naszej kultury, pewnych tabu kulturowych się po prostu nie łamie. No to jest bardzo trudne, bo to wszystko zaszło bardzo daleko, to jest 100% wina Platformy Obywatelskiej, no ogromna osobista wina Donalda Tuska, niezależnie od jego innych win. Mam nadzieję, że historycy to właściwie ocenią. No, może się zdarzą i inne oceny, ale to już należy do wymiaru sprawiedliwości.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Waldemar Krowiński z Wrocławia. Pozdrawiam pana premiera, gratuluję i bardzo dziękuję w swoim imieniu nie tylko za dotychczasową działalność trwającą od dziesięciolecie wraz według mnie z najlepszym prezydentem Polski, panem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. I bardzo dziękuję za te dzisiejsze słowa początkowe, które otworzyły oczy naszym obywatelom, mówiące, jak pan premier ocenia to zachowanie pana prezydenta. Pan premier powiedział jasno, swoją ocenę sprecyzował. Dziękuję za nią. Był to błąd, ale wiadomo, nie możemy się kłócić. Musimy się trzymać razem. Ja, będąc także na członkiem PiS-u, wczoraj mieliśmy bardzo miłe i budujące spotkanie żywe dla dobra Polski tutaj we Wrocławiu z panią poseł Stachowiak-Różecką i panem posłem Przemysławem Czarneckim. Rozmowy były bardzo budujące dla dobra kraju, więc musimy się trzymać razem, iść do przodu. I taki krótki apel na koniec, aby pan premier dopilnował i aby z Wrocławia startowała, wiadomo, osoba z naszego obozu, a krótko mówiąc, najważniejsze, sprawa i sprawiedliwości. Jeszcze raz pozdrawiam, szczęść Boże. Pozdrawiam także pana ministra Błaszczaka, któremu także dziękujemy za wszystko. Ja też dziękuję za przeprowadzone super akcje porządkowe i wcześniejsze wszystkich wizyt od dojścia naszego obozu do władzy. Jeszcze raz szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Bóg zapłać, szczęść Boże. No cóż, no bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że kiedy mówię o błędzie, to nie mówię o winie, bo to są zupełnie inne pojęcia. I też jeszcze raz podkreślam, że chcielibyśmy na tym przejść do porządku dziennego. Teraz ważna jest przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o decyzję we Wrocławiu, bo ja rozumiem, że mój partyjny kolega myśli o wyborach samorządowych i myśli o kandydaturze na prezydenta Wrocławia. Domyślam się, ale sądzę, że to tak na pewno jest. No ponieważ tam padają także nazwiska osób, które nie należą do Prawa i Sprawiedliwości, chociaż są z nami związane, no to mogę powiedzieć, że ostateczna decyzja w tej sprawie jest w rękach właśnie takich osób jak pan. Bo to organizacja wrocławska ostatecznie wysunie kandydatury. No oczywiście ja nie będę ich w tej chwili tutaj wymieniał, bo to jest przedwczesne, ale przecież wiemy, przynajmniej w tym naszym kręgu, kto wchodzi w grę. A jeżeli chodzi o centralę, to tylko wtedy, gdyby były jakieś zdecydowanie przeciwwskazania, to byśmy interweniowali. Także no proszę się starać o to, żeby w tej swego rodzaju konkurencji, która tam istnieje, bo są co najmniej dwie, może trzy poważne kandydatury, no, wygrała ta, na której panu zależy. No ja też domyśliłem się z tego, co pan mówi, która to jest kandydatura, ale no jednak nie będę o tym mówił.
Panie premierze, pozwał pan prezydenta Lecha Wałęsę do sądu.
No tak, no bo ja generalnie rzecz biorąc, ponieważ swego czasu już użyję czasu przeszłego, no ale jednak znałem Lecha Wałęsę nieźle, a mój brat znał go naprawdę bardzo dobrze, więc już wiedziałem, z kim mam do czynienia i tak jakoś jakby już nie reagowałem, troszkę to tak traktowałem no, na zasadzie, że cóż, no tak jest. No ale te nieustanne twierdzenia, że ja doprowadziłem do śmierci mojego brata, że ja namawiałem mojego brata do tego, żeby on lądował w sytuacji niebezpieczeństwa, no to są jednak rzeczy zupełnie już niedopuszczalne. No, gdybym ja wiedział o tym, że jest jakieś niebezpieczeństwo, to bym i miał taką możliwość, no to bym, no może nie na kolanach, bo brat mnie nie widział, ale no błagał go o to, żeby przede wszystkim zrobił wszystko, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. Natomiast było tak, że ja rozmawiałem rzeczywiście z bratem przez ten telefon satelitarny, ale to było zanim w ogóle tam na pokładzie dowiedziano się, że jest ta mgła. To było wiele minut przedtem, to zresztą wielokrotnie było mówione, także jeszcze za czasów poprzednich rządów te komisje, mam bardzo niechętne, też to przyznawały i to w ogóle o niczym takim nie było mowy, rozmowa była krótka, dotyczyła stanu zdrowia mojej mamy, która była wtedy no, bardzo ciężko chora i była w szpitalu. I to wszystko. No i w końcu mi się to znudziło. No w końcu doszedłem do wniosku, że jednak muszę zareagować, bo może ludzie zaczną wierzyć w to, że jestem człowiekiem, który jakoś odpowiada za śmierć własnego brata, najbliższej osoby. No, tym bardziej ja to słyszę też w Sejmie czasem jakieś tam okrzyki ze strony no, tych, o których tutaj mówiłem i którzy są gotowi wszystko powiedzieć, przed niczym się nie cofną. Więc no, z przykrością, bo naprawdę nie zależy mi na takim procesie, no, ale musiałem ten proces wytoczyć.
Bardzo dziękuję. Demokracja i dobra zmiana w Polsce. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Rozmów niedokończonych. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Także dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękujemy także widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Oczywiście państwa zapraszamy na drugą część naszego spotkania do Radia Maryja o godzinie 21.30. Bóg zapłać.